No tak w sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałem tak na poważnie, czy będę, skąd będę brał tę emeryturę, jak na nią zarobię. To jest dobre pytanie. Ciężko tak się określić w tym momencie, jak się ma no, też naście lat, tak no, ciężko powiedzieć.
Nie, nie myślę o emeryturze jeszcze. Wychodzę z takiego założenia, że mam jeszcze czas.
Nie, na razie nie myślę. Zobaczymy, co będzie w przepisach, w ustawach. Na razie to wszystko za granicę, ale może coś się polepszy.
Myślę, że teraz dużo młodych ludzi zdaje sobie sprawę, że nie może liczyć na jakąś tam emeryturę jakąkolwiek albo wysoką. Także myślę, że będą się w jakiś sposób starali zabezpieczać. Ja mam akurat dwie córki, wiem, że one sobie zdają sprawę, że także starają się oszczędzać w inny sposób, że no nie będzie raczej, nie mają co liczyć. No. A jak się jest młodym człowiekiem, to się o tym nie myśli.
Przede wszystkim nie ma żadnej edukacji na ten temat. Nie ma, żeby to tak szeroko było propagowane. W związku z tym młody jest to w tej chwili obojętne. Oni będą mieli retrospekcję dopiero, kiedy skończą uczelnię, kiedy pójdą zawodowo, w kierunku zawodowym. Dopiero będą mogli się nad tym zastanowić, co dalej ze swoimi emeryturami.
Ja na razie myślę, żeby chociaż trochę zaoszczędzić teraz, żeby mieć jakieś pieniądze o emeryturze.
Tak, myślę o wyjeździe z Polski.
Nie mam zagwarantowanego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o emeryturę na przyszłość. No i to jest główny powód takiego myślenia. Na przykład za granicą można dostać o wiele wyższą emeryturę. Za 5 lat pracy w Niemczech można dostać 1500 euro, co w przełożeniu na polskie pieniądze no, ma już zupełnie inne realia tak, do życia. Także tak, taka jest przyczyna. W tej chwili nie ma perspektyw na dobrą emeryturę. W Polsce trzeba oszczędzać samemu, no ale oszczędzanie to swoją drogą, do żeby było, żeby praca się przekładała na jakieś profity później.
Tę relację przygotowała Karolina Jaskulska, a w studiu goście doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Agnieszka Majewska, Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Grażyna Balicka, sekretarz zarządu regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego. Witamy.
Witam.
Jest z nami także dr Marek Białkowski, adwokat praktykujący w Polsce i w Europie, między innymi w Niemczech, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
No i po mojej lewicy Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór słuchaczom, gościom i panu redaktorowi.
Proszę państwa, to jest tak jak w takim wenezuelskim serialu. Najpierw wiceminister mówi, że jeżeli nie zgromadzimy składek przez 15 lat regularnie, to nie dość, że nie dostaniemy emerytury, to jeszcze te nasze składki przepadną, nie będą nam zwrócone. Następnie minister pracy, polityki społecznej mówi, że rząd nie pracuje nad ustawą zakładającą, że ci, którzy płacili składki emerytalne do ZUS krócej niż 15 lat, stracą swoje pieniądze. Tak zapewnia właśnie szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. I teraz ja się zastanawiam, czy to, co powiedział na jednej z komisji sejmowych właśnie wiceminister Marcin Zieleniecki, było specjalnym działaniem, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja mediów, stron społecznych. Jak to widzi Grażyna Balicka, sekretarz zarządu regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego?
No powiem tak, z tego co czytałam, to było mówione tylko właśnie, że to jest pomysł, że to jest propozycja, że to jest głos w dyskusji, więc nie jest to nic takiego konkretnego.
Ale wyszło
więc
ze sfer rządowych.
Wyszło oczywiście, no i wzbudziło emocje, jak widać, tak?
No właśnie, wzbudziło spore emocje. Jak tę wypowiedź najpierw wiceministra, a potem pani minister interpretuje dr Marek Białkowski?
Proszę Państwa, no przede wszystkim ja będę patrzył na to jako prawnik, a zatem mówienie o ograniczeniu czy cezusie wiekowym składania się na emeryturę poniżej tego cezusu 15 lat, jak to przed chwilą padło, emerytura nie będzie w jakiejkolwiek postaci się należała, no to już nie wspominam o tym, że to jest niezgodne z konstytucją i z zasadą praw nabytych. Przypomnę też, że taka konkluzja może powodować ujęcie zagadnienia składek na ZUS jako kolejnego podatku, bo wypełnia wprost definicję podatku. No więc jest to podatek, jest to płatność na rzecz Skarbu Państwa, bezzwrotna, od której nie można się uwolnić w żaden sposób. No więc wydaje mi się, że to, jeżeli taka propozycja zostałaby przeforsowana, a rząd by się przychylił, parlament zdaje się, ponieważ większościowy, do zdania i głosu rządowego także w formie ustawowej, no to będziemy mieli kwestię zaskarżeń, kolejnych zaskarżeń do Trybunału. Trudno powiedzieć, jak do tego podejdzie sam Trybunał, no ale na szczęście mamy jeszcze organizację międzynarodową i tam może część tych wniosków wylądować.
Profesor Agnieszka Majewska, to była forma sondowania opinii publicznej, czy po prostu swoboda wypowiedzi jednego z wiceministrów?
Myślę, że jedno i drugie. Tutaj ciężko wyrokować, czy to była swoboda, czy testowanie mediów. Na pewno budzi niepotrzebne emocje. Takich wypowiedzi powinniśmy się raczej wystrzegać, bardziej merytorycznie podchodzić do sprawy. Społeczeństwo chce prostego, stabilnego systemu, nie lubi nagłych zmian, także na pewno wzbudziła wiele emocji i zupełnie niepotrzebnych. Lepiej by było przedstawić może propozycje zmian, jakie by były, a nie tak drastycznie od razu podawać informacji.
Właśnie do tych propozycji zmian jeszcze wrócimy, bo one ostatnio padają ze strony minister Rafalskiej, ale nie tylko. Ale najpierw sprawdźmy, jak wypowiedź wiceministra z resortu pracy, z której wynika, że jeżeli nie będziemy mieli 15 lat składkowych, to nie dostaniemy żadnej emerytury, jeszcze nie otrzymamy tych pieniędzy z powrotem, komentuje profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomistka, członkini Rady Polityki Pieniężnej kadencji 2016-2022, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Ja przede wszystkim bardzo negatywnie oceniam tego rodzaju wypowiedzi, dlatego że jeśli mówimy o systemie zabezpieczenia społecznego, dlatego że emerytura jest jednym ze świadczeń w ramach tego systemu, to należy o tym mówić kompleksowo albo wcale. Traktuję to jako albo jakąś nieprzemyślaną wypowiedź ministra, który nie bardzo zdaje sobie sprawę, jakie jego słowa mogą wywołać reakcje społeczne, albo rzeczywiście typową wrzutkę, która naprawdę nie wiem czemu ma służyć, bo jak wiadomo mamy Polskę i tak podzieloną i podzielone polskie społeczeństwo i tego rodzaju wypowiedzi na pewno nie budują zaufania do rządu, zwłaszcza jeżeli nie tłumaczy się jasno o co chodzi. A teraz co do emerytur. Emerytura zawsze była świadczeniem do 99 roku i wszystkie emerytury, które w tej chwili są wypłacane, wymagały spełnienia określonych warunków, również dotyczących tak zwanego stażu ubezpieczeniowego. Więc tutaj by nie było nic nowego, nawet ten staż byłby skrócony do 15 lat, jeżeli to w ogóle chodzi o staż, a nie jakiś inny okres, powiedzmy, składkowy bądź niespadkowy. Ja sądzę, że byłoby bardzo dobrze, gdyby sprawę emerytur, reformy OFE i paru jeszcze innych zamierzeń związanych z reformą systemu zabezpieczenia społecznego pozostawić na razie ministrom, bo to kilku ministrów będzie musiało uczestniczyć w tej reformie, ekspertom, a więc ja bym proponowała, żeby rząd w tej chwili po prostu nałożył embargo na tego typu anonsy, bo one naprawdę niczemu dobremu nie służą. Na rynku finansowym myślę, że wywołają ogromną radość, bo jeżeli Polacy zostaną pozbawieni podstawowej emerytury z systemu zabezpieczenia społecznego, to wtedy, tak jak mamy sytuację na rynku mieszkaniowym, że nawet kosztem ogromnych wyrzeczeń kupuje się mieszkania na własność, bo nie można ich wynająć, przynajmniej nie można ich wynająć na warunkach względnego poczucia bezpieczeństwa, tak samo będziemy zmuszeni z tego naszego młodszego pokolenia, tych pokoleń, które weszły na rynek pracy w okresie transformacji ustrojowej, będą po prostu ci ludzie zmuszeni zasilać haraczem instytucje rynku kapitałowego. Oczywiście bez znajomości zasad ani wysokości przyszłych świadczeń. Ja się obawiam, że tego typu w ogóle propaganda, która jest rzeczywiście bardzo silnie tutaj uprawiana i motywowana przez lobby powiązane z tym rynkiem, przeniknęła w struktury rządowe. To jest powtarzane jak mantra. A jak najlepiej zmusić ludzi do tego, żeby chcieli dobrowolnie zasilać instytucje rynku finansowego w ten sposób, że się ich zastraszy, że nie będzie świadczeń zabezpieczenia społecznego tego, które gwarantować powinno państwo zgodnie z podpisanymi konwencjami.
Z profesor Grażyną Ancyparowicz rozmawiał Sławek Orlik. No właśnie, pani profesor podejrzewa tutaj, mówi to ogródkami i bez ogródków, że widzi tutaj jakieś działanie tego lobby dotyczącego właśnie tego trzeciego filaru, żebyśmy sami zadbali o swoją emeryturę, że system jest niewydolny. Jak to skomentuje Grażyna Balicka z Solidarności?
No, powiem tak, no już wiele razy słyszeliśmy, że ZUS niedługo zbankrutuje, tak, że nie będzie miał pieniędzy na emerytury, a nadal są, tak. No wiadomo, trzeba ten system poprawić, dużo poprawić. Tutaj Związek Solidarność wystąpił nawet z takim projektem, jakie wprowadzić, nie wiem, udogodnienia, co zmienić, tak? Gdzie należałoby znaleźć te pieniądze, więc...
Profesor, tak?
Już.
Profesor Agnieszka Majewska, czy rzeczywiście może być pani zdaniem tak, że to jest właśnie silne lobby tych, którzy nas namawiają do tego, żebyśmy sami zadbali o swoją emeryturę, a tak naprawdę to nie musimy o nią zadbać sami, bo system da radę?
System, jak doskonale wiemy, od pewnego czasu Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ nasze składki, tak, są w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie w ZUS-ie, także to trzeba wyraźnie sobie powiedzieć. ZUS jest tylko podmiotem organizującym, można tak ogólnie powiedzieć. Także nasze składki trafiają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Część z nich jest odprowadzana, może być, tak, ponieważ to już nie jest od pewnego czasu koniecznością, do otwartych funduszy emerytalnych i tam inwestowana. Oczywiście filar trzeci w obecnej, tak, strukturze, który istnieje, jest potrzebny, ponieważ składki w pierwszym filarze na pewno nie zaspokoją potrzeb na przyszłość. Dlaczego? Ponieważ struktura demograficzna, z którą zmagamy się od pewnego czasu, piramidy demograficzne pokazują, że w kolejnych latach będziemy mieć wyższy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Obecnie...
Zamiast takiej piramidy będziemy mieli gruszkę, prawda?
Dokładnie,
że
tak.
Osoby w wieku produkcyjnym to będzie szczyt tej gruszki, cienki, taki ogonek, a tu będziemy mieli wielką...
Dokładnie tak.
Czyli kulę.
Będziemy mieć sytuację, gdzie będzie dużo osób, które będą pobierały świadczenia emerytalne, natomiast mało osób będzie, które w tym momencie będą odprowadzały te składki. System już od pewnego czasu, jak wiemy, nie równoważy się, tak? Wpływy nie są odpowiednie do wydatków, które należy ponieść. Także ja oczywiście jestem zwolennikiem propagowania, może dobrowolnego oszczędzania, ale bardziej edukacji, ponieważ no nie ma co ukrywać, tak? Boimy się, że to, co zainwestujemy, potem nie dostaniemy. Także większość osób, z którymi nawet rozmawiam, woli rzeczywiście zainwestować w nieruchomości na poczet przyszłych potrzeb, niż odprowadzać świadczenia dobrowolne. Tak? Nie mamy w Polsce rozwiniętych pracowniczych programów emerytalnych. Jest to, można powiedzieć, w niewielkim stopniu u nas rozwinięte, a pomaga odkładać jednak te pieniążki. Sami wiemy, większość z nas jest jednak woli o bieżącą konsumpcję, ciężej odłożyć. Wolimy 100 zł dzisiaj niż te pieniążki za rok. Także w przypadku, kiedy zakład pracy dałby nam możliwość, że odprowadzania części składki, być może poprawiłoby to wydolność systemu. Ale jest to problem bardzo ciężki, ponieważ wydłuża nam się przeciętny czas trwania życia, dłużej będziemy na emeryturze, zmniejszył nam się wiek emerytalny, także będziemy krócej płacić składki. Na pewno system wymaga, tak? Wymaga cały czas i dyskusji, i stabilności, żebyśmy byli pewni, że w przyszłości na starość będzie nas stać na te, już nie mówimy, nie wiadomo jakie potrzeby, ale jednak te podstawowe.
Doktor Marek Białkowski, panie doktorze, pan kiedy słuchał pani Grażyny Ancyparowicz, profesor, członkini Rady Polityki Pieniężnej, to zgadza się pan z nią, że tutaj trzeba uważać, bo to może być właśnie lobby ze strony tych, którzy chcą zarobić na tych naszych prywatnie odprowadzanych składkach, żebyśmy zadbali sami o swoją emeryturę?
Proszę Państwa, no jednym z zadań państwa jest między innymi to, żeby w tym systemie, który funkcjonuje, umieścić jak najwięcej elementów przymusowych, a jak najmniej dobrowolnych, i odwracanie tej kategoryzacji na korzyść dobrowolności nie zawsze odbija się dobrym echem, bo wiadomo, że tak jak tutaj pani profesor wspomniała, jeżeli ktoś dobrowolnie ma coś zrobić, to raczej nastawia się na to, że żyje dzisiaj i tutaj, niż w przyszłości, bo ta przyszłość może równie dobrze nie nadejść. To jest jedna rzecz. Oczywiście zawsze wokół takich problemów, gdzie pojawiają się pieniądze, podobnie jak z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, kiedyś na antenie rozmawialiśmy o tym, pojawia się grupa lobbystów, których zadaniem jest zapewnienie takiego podejścia do regulacji prawnych, aby były one ustanawiane z korzyścią dla określonych podmiotów, ich mocodawców. Ale, proszę Państwa, no, żeby podejmować jakiekolwiek próby reformy systemu ubezpieczeń społecznych, czy funduszu, o którym tutaj była mowa, to trzeba najpierw go zdiagnozować pod kątem tego, jak on funkcjonuje i gdzie pojawiają się elementy, które można by było poprawić. I od tego należałoby wyjść, a dopiero w następnej kolejności zastanawiać się nad wprowadzeniem kolejnych rozwiązań.
Nie widzi pan przez lata takiej diagnozy, próby nawet przeprowadzenia?
Ja kiedyś już wspominałem, że największą dziurą w budżecie zakładu czy funduszu tworzyły do niedawna jeszcze umowy cywilnoprawne, od których nie trzeba było odprowadzać składek albo odprowadzać składki na niższym poziomie. Niedawno też trafiłem na dane statystyczne dotyczące tych umów i według tego, co wyczytałem w prasie, ilość osób zatrudnionych na tego rodzaju umowach sięgała blisko 3,5 miliona. A więc bardzo dużo. Gdyby to przeliczyć na ilość składek, to w dużej mierze te składki byłyby do uzupełnienia funduszu i nie trzeba byłoby go zmieniać aż tak radykalnie i tworzyć kolejnych filarów. Proszę Państwa, no to są narzędzia, które gdzieś tam się pojawią. Pytanie tylko, czy będzie stać tych potencjalnych emerytów na to, żeby odkładać aż w trzech różnych filarach na ubezpieczenie, ubezpieczenie starości i przyszłości swojej po zakończeniu aktywności zawodowej. W mojej ocenie przy takim poziomie zarobkowania, jaki mamy obecnie w kraju, i trudności w zatrudnieniach, wbrew temu, co się mówi, nie jest to rynek nadal pracownika, no wydaje mi się to narzędzie niekoniecznie najskuteczniejsze. A wracając jeszcze raz do kwestii samego funduszu, a więc diagnoza funduszu na obecnym poziomie i poszukanie możliwie najmniej obciążających społeczeństwo rozwiązań, a nie tworzenie rozwiązań, które dawałyby narzędzia tylko i wyłącznie jako niejako propagandowe. Bo jeszcze raz przypomnę, że tutaj jednak chodzi o możliwość odłożenia tych środków. Większość Polaków zarabia najniższe wynagrodzenie krajowe, czyli dzisiaj około 2000 zł, tam 13 zł bodajże na godzinę, z tego co pamiętam. A więc przy tak skromnym zarobkowaniu, konieczności utrzymania i opłacania rat za mieszkanie, bo przecież większość z nas je ma, no to jeszcze dodatkowo składki na ubezpieczenie zdrowotne, to wszystko się nie trzyma jakoś tak kupy, powiedziałbym kolokwialnie.
Średnia emerytura w Polsce wynosi 2083 zł. Czy państwo sobie robili symulację, gdyby się oprzeć tylko na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ile wasza emerytura wyniesie? Bo moja wyniesie słabo, jednak powinienem oszczędzać i zbierać.
Ja bym państwa zrobiłem właśnie taką małą symulację i kiedyś dostałem taką nawet symulację jedną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że przy dotychczasowym poziomie dochodów, które mam, moja emerytura wyniosłaby około 1600, bodajże 50 groszy, tam 50 zł.
Witam
tam
z groszami.
Tak,
to
tak.
Brutto 2083 zł, teraz średnia.
Ale ta średnia to nie dotyczy tylko i wyłącznie tych, którzy zarabiają jakieś tam średnie pieniądze, ale również są brane pieniądze tych, co zarabiają najwięcej. I jeżeli teraz mówimy o składce, to ostatnio dostałem również taką miłą niespodziankę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i okazuje się, że moja emerytura przy dzisiejszych zwiększonych niejako składkach, bo te składki są odprowadzane z kilku miejsc, okazuje się, że będzie jeszcze mniejsza. Więc mówienie o tym, że jeżeli ja odłożę więcej, to będę miał więcej, i w tym przypadku jest odwrotnie proporcjonalnie.
Czy Karol Jagielski, Regionalny Rzecznik Prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego, robił pan sobie taką symulację?
Dawno nie robiłem, ale zacznę od tego. Chcę podziękować pani profesor za dość istotną uwagę, która wszystkim umyka. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarządza bardzo dobrze Funduszem Ubezpieczeń Społecznych. Stara się, żeby ściągane składy była na poziomie ponad 90%. I jeżeli występuje deficyt, to nie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, tylko Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego, i tu przy okazji dodam, nie tylko wypłacamy emerytury, ale wypłacamy też renty i świadczenia krótkoterminowe, miliardy złotych w zasiłku chorobowym. Więc ten fundusz finansuje, oczywiście lwią część pochłania emerytury, emerytów jest prawie 5 milionów, ale też wiele świadczeń krótkoterminowych. Proszę o tym pamiętać. Chociażby zasiłki chorobowe, które no, rocznie w milionach dni Polacy przebywają na tak zwanym korzystają z czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy o tym, że odkąd mamy zdefiniowaną składkę, to im dłużej pracujemy i osiągamy zadowalające nas dochody, a najlepiej wzrastające z czasem, to świadczenie będzie wyższe. Bo
tak,
inaczej,
jest od 99.
Tak, bo inaczej być nie może, bo podzielimy ten kapitał, który już jest zdefiniowany, indywidualny, nie tak jak było przed 99 rokiem, i podzielimy go przez dalsze trwanie życia. Więc dłuższa praca, dobre, cokolwiek to znaczy, dochody, zarobki powodują wyższe
no ale mamy, panie Karolu, sytuację demograficzną nie najlepszą. Co prawda, podobno dzięki programowi 500+ już drgnęło i tych urodzeń jest więcej, ale to jest krapla w morzu potrzeb demograficznie, prawda, żeby to
znaczy,
postawić
jeśli chodzi o,
na nogach.
Jeśli chodzi o dane statystyczne, to faktycznie te prognozy, które jeszcze mamy, one są sprzed paru lat, a program 500+ faktycznie krótko działa, więc trudno
ale już
o tym mówić.
Urodzeń jest od 20% mniej więcej obserwowane.
Tak, ale faktycznie jest tak, że aktualnie mamy około 16 milionów ubezpieczonych, a jeśli by się utrzymała ta bardzo słaba tendencja, to ubędzie nam kilka milionów ubezpieczonych, a przybędzie zamiast 5 milionów emerytów, bo mówimy teraz tylko o emerytach. W 2060 roku mielibyśmy około 8 milionów emerytów, a 5 milionów jakby tych 18-latków by nam ubyło, czyli osób, które wchodzą na rynek pracy w ten wiek produkcyjny. No ale to, co pan wspomniał, pan redaktor, że te aktualne dane dotyczące urodzeń są pozytywne i napawają optymizm.
Ja mam do pana pytanie związane z tym, co minister Elżbieta Rafalska powiedziała w środę, zresztą wcześniej to było już zapowiedziane. Chodzi o likwidację tych groszowych emerytur, tak zwanych groszowych, bo to może być też kilka złotych czy kilkadziesiąt złotych. Zresztą to już w planach rządu z września 2016 mam zapowiedź właśnie tego, żeby to zlikwidować. Kolejna rekomendacja przewiduje wprowadzenie minimalnego stażu, który uprawniałby do comiesięcznej wypłaty emerytury. Wyniósłby on 15 lat dla kobiet i 20 dla mężczyzn. Gdyby rekomendacja weszła w życie, osoby, które nie będą miały odpowiedniego stażu, otrzymają dotychczas uzbieraną składkę w formie jednorazowej wypłaty. Dziś nawet jeśli ktoś nie spełnia kryteriów emerytury minimalnej, to z jego składki i tak jest wyliczana emerytura na ogólnych zasadach. Stąd biorą się świadczenia na poziomie kilkudziesięciu złotych, czy nawet groszy. Zastanawiam się, czy to nie jest kwestia wizerunkowa, likwidacja tych groszy emerytur, czy to jest rzeczywiście problem dla ZUS-u? Dla na przykład pana tutaj regionalnego oddziału, w którym pan pracuje?
Jasne. Pan redaktor poruszył dwie kwestie. Pierwsza tych rekomendacji. Owszem, my w 22 miastach byliśmy współorganizatorem debat i takie postulaty płynące między innymi ze związków pracodawców, ale też przedstawicieli partnerów społecznych płynęły między innymi rekomendacje o wymogu stażu. Bo dzisiaj mamy taką sytuację, że osiągnięcie wieku emerytalnego, wiemy, że od 1 października on będzie przywrócony do poprzedniej zasady, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. No ale niemniej jednak osiągnięcie wieku emerytalnego i odprowadzenie jednej składki było wystarczającym, tutaj mówiąc kolokwialnie, powodem, aby uzyskać prawo do świadczenia i żeby to świadczenie było wyliczone. I taki, nie chcę użyć tego słowa, taki przypadek świadczenia w wysokości 4 groszy akurat miało miejsce w Szczecinie. Takie świadczenie zostało, na takiej wysokości świadczenie zostało wyliczone. Wyliczone od jednej składki odprowadzonej. Nie jest kwestia wizerunkowa. Proszę pamiętać, że świadczenie jest takie, jakie sobie wypracujemy. Tu nie ulega wątpliwości, że im dłużej będziemy pracować i im lepiej będziemy zarabiać, to świadczenie będzie wyższe. ale jest tego, że tak powiem, druga strona tego medalu. Koszty takie operacyjne.
Koszty obsługi.
Koszty obsługi świadczenia, które co miesiąc trzeba wypłacać w wysokości 4 groszy, ale gdzieś tam też w kraju było 24, 30, 50 złotówki, dwóch, już nieważne. No generalnie jest to tak literalnie, dosłownie niskie świadczenie. Chodzi o koszty operacyjne. A jeszcze wracając do tego, co pani profesor poruszyła w kwestii tej dywersyfikacji świadczeń, to faktycznie jeśli chodzi o dane za 2014 rok, to członków pracowniczych programów emerytalnych było lekko powyżej 380 tysięcy. W potencjalnej grupie 16 milionów ubezpieczonych, czyli jakby to dywersyfikowanie świadczeń w prywatnym filarze no jest na nikłym poziomie. Dodam jeszcze, że IKZ-y, czyli indywidualne, przyciągnęły około 140 kilku tysięcy osób i niecałe 270 tysięcy, jeśli chodzi o indywidualne konta emerytalne. Czyli jest to na pewno bardzo niski odsetek co do grupy potencjalnej wielu, wielu milionów osób pracujących ubezpieczonych. To tak jeszcze jakby już w uzupełnieniu o dane statystyczne, które jednak obrazują, że to jest kropla w morzu ubezpieczonych, że się tak wyrażę.
Generalnie rozmawiamy o tym, że warto zadbać o swoją emeryturę samemu, nie tylko liczyć na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którym administruje ZUS. Dobrze powiedziałem?
Tak.
Tak.
I który cały czas, bo ta edukacja, tak trochę czasami ją lekceważymy, ale edukacja i budowanie świadomości wśród nas wszystkich obywateli jest dosyć istotne.
No ale teraz ważna i dobra, mam nadzieję, informacja. Waloryzacja emerytur i rent. Od 1 marca podwyżka najniższych świadczeń do 1 000 złotych. 1 000 złotych brutto to będzie. Pani profesor Agnieszka Majewska, to dobra informacja? Bo to tak brzmi, 1 000 złotych, prawda? Nie.
Zależy dla kogo.
Ja tylko wtrącę, że aktualnie minimalna emerytura jest na poziomie 882 zł i 56 groszy. Tak, więc.
Tak, także to jakiejś tam większej kwoty nie ma. Tym bardziej, że jest to kwota brutto, tak? Jak pan redaktor powiedział, 1000.
Tak,
ale złote. Mhm.
1000 złotych brutto.
Także zależy dla kogo, tak? Jak ktoś niewiele pracował, niewiele odprowadził składek, a dostanie 1000, to będzie się zadowolony. A jeżeli ktoś rzeczywiście odprowadzał składki i ta jego emerytura również nie będzie za wiele wyższa od tego 1000, to myślę, że będzie mniej zadowolony. Także tutaj myślę. Nie byłabym jakąś tutaj wielce zadowolona z tego 1000 złotych.
Doktor Marek Białkowski.
Ja myślę, że to jest prędzej zabieg PR-owski niż rzeczywisty przyrost dochodów dla emerytów. Proszę Państwa, mówimy tutaj o demografii, a nie wspomnieliśmy jeszcze jednej rzeczy, mianowicie takiej, że nasz wiek, nasza możliwość przeżycia wydłuża się dosyć znacznie i obrócenie czy powrót do poprzednich regulacji, a więc 60 lat dla kobiet z możliwością przejścia na emeryturę, 65 dla mężczyzn, powoduje, że ten balon, o którym wcześniej sobie mówiliśmy, będzie jeszcze większy. Dla porównania powiem, że obecnie w Niemczech toczy się mocna dyskusja na temat tego, żeby wiek emerytalny rozpoczynał się tam nie w wieku, jak to ma miejsce obecnie, 67 lat, ale nawet 70 czy 72. Z podobnych powodów, tak? U nich to społeczeństwo także się starzeje i u nich to społeczeństwo coraz dłużej przebywa na emeryturach.
Przypomnijmy, panie doktorze, że myśmy mieli tak od 1 stycznia 2013 roku, że do 67 roku życia mieli pracować i mężczyźni, i kobiety. Teraz jest znowu tak, że kobiety 60 lat i mężczyźni 65
Dokładnie.
Lat. Oczywiście nikt nikogo nie wysyła.
Właśnie. To jest na tylko możliwość.
Tak.
Ja to rozumiem, że to jest...
Ja bym był jednak, wtrącę się panu mecenasowi, bardzo przepraszam. Chyba porównywanie takiego aspektu zdrowotnego niemieckich emerytów a polskich jest troszeczkę daleko idącym uproszczeniem, bo jednak...
To znaczy, chodzi panu o to, że nasz system ochrony zdrowia pozostaje do życzenia?
Nie, chodzi nie chodzi o system opieki zdrowotnej. Chodzi mi o taką normalną
że są generalnie kondycję, zdrowsi, w lepszej kondycji.
Uogólniając
i to jest temat na kolejną dyskusję, oddajmy głos panu doktorowi.
Niemieckich.
Oddajmy głos panu doktorowi.
To kwestia, powiedziałbym, no może i dyskusyjna, ale jednak dająca obraz tego, co się w tym aspekcie dzieje. To, że nasi emeryci są mniej zdrowi, to nie wynika też z tego, że my żyjemy inaczej, bo mamy bardzo zbliżone warunki życia, tylko że my nie jesteśmy, niech pan nie kiwa głową, bo tak jest. My jesteśmy społeczeństwem, które ma utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej. I to nie jest kwestia tego, że, ale to pewnie na inny temat i inny czas, i to nie jest kwestia tego, że nam się żyje, że my żyjemy coraz krócej i dlatego ten wiek został przywrócony, tylko relatywnie, a z danych statystycznych, które tutaj były także przytaczane, żyjemy coraz dłużej. I w związku z tym trzeba było się zastanowić nad tym także aspektem przy prowadzonej reformie, bo każde inne działanie, które dotychczas się pojawia, a powrót do poprzedniej regulacji w tym się zamyka, będzie powodował, że ten system nadal będzie i coraz bardziej będzie niewydolny. Ale to nie o to chodzi, bo proszę Państwa, no, trzeba zdać sobie sprawę, że ten system istnieje i tak czy inaczej musi funkcjonować. Zatem to jest tak jak przy usługach publicznych, istotą i istnieniem tego systemu jest i to, że trzeba będzie jego zasilać w mniejszym lub większym stopniu środkami nie pochodzącymi ze składek emerytalnych, tylko z budżetu państwa. No i tego się nie uniknie. Taka jest zasada, podobnie jak w każdej innej instytucji publicznej. Nie można też porównywać tego wynikiem ekonomicznym. Tylko i wyłącznie. Dziękuję.
Minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała też w wywiadzie z 15 lutego tego roku, że jest jasne stanowisko ministerstwa, jeżeli chodzi o ograniczenie łączenia emerytury z pracą. Jak stwierdziła, taki pomysł nie pojawia się już nawet w innych resortach. Emerytury są niewysokie. Część osób chce dorabiać. Sytuacja na rynku pracy na to pozwala. Dlatego nie będziemy wprowadzać żadnych ograniczeń. Czy Solidarność popiera takie podejście?
No oczywiście. Dlaczego ktoś, kto chciałby sobie jeszcze dorobić, czuje się zdrowy i jeszcze chciałby być aktywny na rynku, to jak najbardziej. Myślę, że to w ogóle nie stoi na przeszkodzie.
Pani profesor, bezrobocie spada, to chyba jest dobra deklaracja. Tak powinno być. Kto chce pracować, chce mieć wyższą emeryturę.
Tak, ja myślę, że przejście na emeryturę w wieku 60 lat i wyliczenie sobie potem tej emerytury, gdzie licznik, tak, ja zajmuję się trochę metodami ilościowymi, gdzie licznik jest sumą, tak, odprowadzonych składek, a mianownik jest przeciętnym czasem dalszym trwaniem życia. Im dłużej będę pracować, tym potencjalnie wyższą emeryturę później będę miała. Także na pewno skrócenie czasu przejścia na emeryturę moim zdaniem w pewnym sensie obciąży Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Chyba że zamysłem było, żeby jednak te osoby dalej pracowały, ponieważ ta emerytura będzie tak niska, że będą dalej chciały pracować, a jeszcze nie przechodzić na emeryturę.
Ja myślę, że to o to chodzi.
Profesor Piotr Filip Chybalski z Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej mówi tak, nie mam wątpliwości co do jednego i tu się chyba zgodzimy, skończyły się czasy hojnego, administrowanego przez państwo systemu emerytalnego. Zaczynam coraz bardziej wierzyć, że państwo zdecyduje się na emeryturę obywatelską. Właśnie, każdy dostanie tyle samo, ale mało. W naszych warunkach pewnie byłoby to około 1000 zł. Czy to jest realna koncepcja i propozycja? Grażyna Balicka.
No powiem tak, pierwszy raz słyszę o czymś takim i no myślę, że to było no niesprawiedliwe. Wszyscy tak samo.
A resztę we własnym zakresie.
No.
Doktor Marek Jokowski.
Ja myślę, że po pierwsze trzeba przyjrzeć się temu, co to znaczy równo. Jeżeli mówimy o 1000 zł dla wszystkich, bez względu na to, jaką ilość składek odprowadzili, jaka była ich wysokość, no to z punktu tego widzenia, no to to jest na pewno niesprawiedliwość społeczna, a przecież jesteśmy podobno krajem sprawiedliwości społecznej, jak mówi Konstytucja, zdaje się, w artykule drugim. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli miałaby być emerytura obywatelska, to ona miała, według mojej oceny, powinna być elementem minimalnym. A więc jeżeli ktoś odkłada więcej, to oprócz tego minimum dostaje coś więcej. Wtedy byłoby to w miarę sprawiedliwościowe. Na ile byłoby to sprawiedliwościowe, trudno ocenić, bo trzeba by było to dopiero wypracować jakieś przesłanki, które miałyby temu towarzyszyć. I w tym zakresie można by było się zastanawiać i robić symulacje. Czy wobec tego emerytura powinna wynosić 1000 zł dla wszystkich? Wracając do poprzedniego zdania, nie. Nie zgadzam się.
Pani profesor Agnieszka Majewska?
Też nie.
Dlaczego?
Tak jak wcześniej zostało powiedziane, tak, odkładamy składki z nadzieją, myślę, że większość obywateli odkłada składki z nadzieją, że to mu się będzie przeliczone na późniejszą emeryturę i chce w miarę sprawiedliwie później ją otrzymywać z odprowadzonych składek. Także ktoś, kto odprowadził znacznie mniej składek i będzie mieć 1000, ktoś, kto odprowadzał i 1000, budzi już nierówność, niesprawiedliwość i myślę, że w ocenie większości obywateli tak to będzie.
Wygląda na to, że musimy zbierać na tę emeryturę sami w dużym zakresie. Profesor Filip Chybalski z Politechniki Łódzkiej mówi jeszcze tak, 67 rok życia w przyszłości raczej nie wystarczy, a przypomnijmy, że teraz mężczyźni idą w wieku 65 lat na emeryturę, kobiety 60. Raczej nie wystarczy, jeśli będziemy żyć coraz dłużej, a wszystko na to wskazuje. Jeśli młody człowiek myśli, że skorzysta na obniżce wieku emerytalnego, to jest w ogromnym błędzie. To jest obniżka dla jego dziadków, bo nawet nie rodziców, a młody człowiek będzie pracował dłużej. Polityka polegająca na wypychaniu starszych z rynku pracy za pomocą wcześniejszych emerytur, by zwalniać miejsca pracy młodym, zbankrutowała pod koniec XX wieku. Jeszcze o jeden aspekt chciałem Państwa krótko zapytać. Czy to nie będzie tak, chyba że się poprawi sytuacja ekonomiczna, to głównie pytanie do pani profesor, że młodzi będą wyjeżdżali z kraju, a tu starsi zostaną pozostawieni sami sobie w dwójnasób. No jeszcze w miarę teraz obecnie z dobrymi emeryturami, ale bez opieki. I to jest taki problem
czarne
społeczny.
Czarne wizje tutaj, pan redaktor.
No to proszę o nie,
one się właściwie ziściły już w większej mierze, bo ci, którzy wcześniej byli w podobnej sytuacji, już dawno są za granicą, a trzeba przypomnieć, że nasi sąsiedzi i bliżsi, i dalsi bardzo mocno stawiają na politykę ściągania młodych, wykształconych ludzi z Europy Wschodniej, mając specjalnie, czy tworząc specjalne programy zachęcające tych ludzi do przyjazdu. Ja sam swego czasu byłem nagabywany przez przedsiębiorców i nie tylko, aby takich właśnie wykwalifikowanych młodych ludzi z kierunków technicznych umożliwić ich wysublimowanie i ściągnięcie na ten rynek. Więc to się dzieje i my tylko tego nie zauważamy.
Czyli cała nadzieja w zapowiedzianych planach ożywienia gospodarczego, że to się ruszy, że będzie coraz większa koniunktura, że będą miejsca pracy i że będzie po prostu Polska coraz lepszym krajem do życia. Dziękuję Państwu za rozmowę. Profesor Agnieszka Majewska, Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych, Uniwersytet Szczeciński.
Dziękuję bardzo.
Grażyna Balicka, sekretarz zarządu regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego.
Dziękuję.
Doktor Marek Białkowski, adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń Uniwersytetu i Karol Jagielski, Regionalny Rzecznik Prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję jeszcze raz.